Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym niedzielnym spotkaniu z cyklu CNN, czyli komentarze do niedzielnych czytań. Kochani, będą nam dzisiaj potrzebne wszystkie trzy czytania, ale posłuchajcie teraz Ewangelii, która będzie dla nas pewnego rodzaju wstępem, ale musimy się przyjrzeć dzisiaj wszystkim tekstom. Jest to fragment dzisiaj z Ewangelii Świętego Mateusza, bardzo znany tekst, posłuchajcie. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Kochani, dzisiaj z góry uprzedzam, to będzie trudna mowa. Taka mowa, która daje znacznie więcej prawdopodobnie pytań niż odpowiedzi, ale to dla mnie jest takim też znakiem i świadectwem, że to jest ważna mowa, bo tam, gdzie jest więcej pytań niż odpowiedzi, to znaczy, że prawdopodobnie poszukujemy prawdy. Nie na pewno, ale prawdopodobnie. Tam, gdzie mamy wszystkie odpowiedzi, to znaczy, że upraszczamy rzeczywistość. Kochani, do rzeczy. Zobaczcie, mamy w tym dzisiejszym fragmencie taki moment bardzo ważny i też bardzo ważny dla Kościoła od 2000 lat. Zobaczcie, Pan Jezus, rozmawiając ze swoimi uczniami, pytając o to, kim On jest, szuka prawdziwej odpowiedzi, nie? Najpierw dostaje takie odpowiedzi, że tak powiem, czysto ludzkie, nie? Że ludzie uważają tak i tak, bo ludzie tego potrzebują. Kochani, te odpowiedzi, że jedni myślą, że jesteś Janem Chrzcicielem, inni Eliaszem, jeszcze inni Jeremiaszem, to są takie odpowiedzi: potrzebujemy tego, co mieliśmy w życiu. Fajnie, żebyś to spełnił. Mieliśmy kiedyś proroków, oni jakoś już przestali trochę się pojawiać. Fajnie, jakbyś był prorokiem, bo oni nam dawali światło. To jest taka realizacja potrzeb ludzkich, nie? Jakby Jezus mówi: to jest wszystko fajne, że takich rzeczy potrzebujecie, ale jestem kimś większym. Kim jestem tak naprawdę? I Piotr nagle dostaje odpowiedź. Jak sam Pan Jezus mówi, to nie jest odpowiedź tylko Piotra, to nie jest odpowiedź czysto ludzka, tylko taka odpowiedź, która, jak mówi Pan Jezus, pochodzi bezpośrednio od Boga Ojca. I rozpoznaje w nim Mesjasza. Zobaczcie, wtedy Pan Jezus Piotrowi, który poznaje tą prawdę o nim, daje niesamowite słowa, daje niesamowitą władzę, którą, kochani, Kościół ma. Cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Zobaczcie, jaki Bóg jest pokorny, nie? Bóg mówi, jakby: tak możecie się ze mną zjednoczyć. To jest właśnie ten moment, kiedy Piotr się tak z nim jednoczy, bo nie myśli tylko po ludzku, nie myśli tylko, że tak powiem, w kategoriach tego świata, ale rzeczywiście wsłuchał się w głos Boga i w ten sposób to, co Piotr wiąże, będzie związane przez Boga, bo Piotr jest wsłuchany w Boga, nie daje ludzkich odpowiedzi, tylko daje odpowiedzi od Pana Boga. To, co Piotr zawiąże, będzie zawiązane przez Boga, bo to nie są Piotra decyzje, tylko to są decyzje, które Piotr jakby usłyszał w swoim sercu od Pana Boga. I kochani, uwaga, Kościół rzeczywiście dostał od Pana Jezusa niesamowitą władzę. Władzę taką, że rzeczy, które Kościół ogłasza tutaj na ziemi, jakby są wiążące dla Pana Boga. Tylko trzeba tą Ewangelię dobrze zrozumieć, żeby zobaczyć, jaki jest kontekst. Kontekst jest taki, że Piotr to może robić wtedy, kiedy jest otwarty na wsłuchiwanie się w głos Ojca. Kochani, najpierw będzie trochę jeszcze danych, potem to wszystko Wam połączę. Przepraszam, jeżeli to będzie jakoś zamieszane. Mówiłem Wam, że potrzebujemy dzisiaj wszystkich czytań. W liście do Rzymian dzisiaj Paweł pisze taką rzecz: o głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga. Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą, lub kto pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę. Czyli Paweł mówi coś trochę jakby przeciwnego temu, co właśnie słyszeliśmy. Mówi: Bóg jest tak niezbadany, tak niezgłębiony, Bóg jest tak niepojęty. No, nikt nie może wyczaić w ogóle swoim własnym rozumem, Jakie są Boże ścieżki, jakie są Boże odpowiedzi, kto jest jego doradcą, kto poznał myśl Pana, albo kto mógł mu coś zaproponować, żeby potem Bóg mógł ewentualnie mu odpłacić. Mówi, Bóg jest kimś tak nieskończenie, absolutnie, wręcz absurdalnie inny niż wszystko, co znamy, że w ogóle nie podobna się wmyśleć w to, kim on jest, nie? Kochani, w pierwszym czytaniu jeszcze dzisiaj jest takie trochę potwierdzenie w innym kontekście tego, co było dzisiaj znowu w Ewangelii. To jest fragment z księgi proroka Izajasza, gdzie jest mowa o tym, że Pan Bóg powoła sługę Eliakima zamiast króla, który tam wtedy rządził w pałacu i mówi, że będzie z nim, z tym królem, będzie go wspierał i mówi tak, położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie. Gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Zobaczcie, kochani. Znowu to jest coś takiego, że Pan Bóg mówi, ja z tym człowiekiem będę. Jak on coś zrobi, to nikt tego nie ruszy. Jak on tego nie zrobi, to nie będzie zrobione. Jakby utożsamia się z tym człowiekiem. Kochani, już teraz próbuję trochę wytłumaczyć jakby to, o co mi tu dzisiaj chodzi. Zobaczcie. Z jednej strony Kościół, i też mogę powiedzieć szerzej człowiek, bo tam na przykład w tym pierwszym zdaniu nie chodzi o Kościół, nie? Chodzi o jakiegoś konkretnego, wybranego przez Boga człowieka, którego Pan Bóg do czegoś potrzebuje. Może wejść z Panem Bogiem w takie zjednoczenie, może wejść z Panem Bogiem w taką bliskość, że rzeczywiście będzie tak wmyślony, tak wpatrzony, tak jakby, wiecie, zjednoczony z Bożymi planami, z Bożymi myślami, z Bożymi pragnieniami, że rzeczywiście cokolwiek powie, będzie jednoznaczne z tym, co mówi Bóg. Że rzeczywiście, kiedy coś zatrzyma, to będzie zatrzymane, bo Bóg by chciał, żeby to było zatrzymane. Że kiedy coś rozwiąże, będzie rozwiązane, bo Bóg chciałby, żeby było rozwiązane. Ale zobaczcie, warunkiem jest to, że ktoś otworzy się tak bardzo na Pana Boga. Tak jak było w Ewangelii, Piotr nie wymyślił tego sam, czyli nie usiadł i pomyślał, jakby to wyglądało w moim mniemaniu najlepiej, kim byś ty mógł być, jak ja cię rozpoznaję. Nie, on po prostu nie wiedząc, kim jest Jezus, jakby otworzył się i mówi, Ojcze, ja potrzebuję od ciebie wiedzy, ja sam tego nie rozgryzę, ja potrzebuję od ciebie światła. I kiedy się tylko otworzy na to światło, wtedy rzeczywiście rozpoznaje największe prawdy i mówi to, co rzeczywiście jest od Boga prawdą, czyli Jezus jest Synem Bożym, Mesjaszem i tak dalej. Zobaczcie, chwilę potem Piotr już to stracił. To nie jest coś, co będzie mu właściwe, już jakby nigdy się tego nie pozbawił. Za momencik, pamiętacie, bo to jest dalsza część tej rozmowy, nie? Kiedy Pan Jezus powie o swojej śmierci i zmartwychwstaniu, to nagle Piotr już jakby przestanie słuchać Ojca, tylko powie już po ludzku, powie, Panie, to na Ciebie nigdy nie przyjdzie, to jest niemożliwe, żebyś Ty umarł. I Pan Jezus wtedy już mnie powie, o Piotrze, znowu się wymyśliłeś głęboko, co byś tu nie powiedział, to będzie rzeczywiście tak, jakby mój ojciec powiedział. Mówi, nie, jesteś mi zawadą. Mówi, zejdź mi z oczu, szatanie. Czyli zobaczcie, to nie jest coś, co Piotr ma jako pewną właściwość, tylko kiedy się otwiera na Boże działanie, kiedy się jednoczy z Panem Bogiem, kiedy Go szuka dogłębnie, kiedy wie, że Boże drogi Go przerastają, kiedy nie próbuje po ludzku kombinować, to wtedy dostaje tę wiedzę. Kiedy po ludzku kombinuje, to jest mu ona natychmiast zabrana, nie? I teraz, kochani, to jest bardzo ważny i bardzo trudny moment, który wcale nie wyznacza bardzo jasnych granic. Kochani, czy wszystko, co mówi Kościół, jest głosem Boga? Czy wszystko, co mówi Kościół, co powie, jest jednoznaczne z tym, co Bóg chciałby powiedzieć? Czy wszystko, co Kościół, nie wiem, zakazuje albo odkazuje, w sensie każe robić albo nie każe robić, kiedy Kościół ustanawia małżeństwa albo stwierdza, że ich nie było i tak dalej, nie? Czy rzeczywiście to jest tak, że skoro Kościół coś związał, to jest to związane u Pana Boga, czy kiedy Kościół coś rozwiązał, to jest to rozwiązane u Pana Boga? Ośmielam się, kochani, powiedzieć, wiem, że zaraz się część na mnie rzuci, tak i nie. W sensie czasem tak, czasem nie. Jeżeli to wynika z takiego kościelnego wmyślenia się nie w ten świat, nie w to, czego potrzebujemy, nie w jakieś interesy tego świata, tylko rzeczywiste zjednoczenie się z wolą Boga, wierzę, że tak bardzo często w Kościele oczywiście jest. Kiedy Kościół po prostu słucha Pana Boga, ale nie słucha tradycyjnych poglądów, jakie się Panu Bogu przypisuje. Nie o to mi chodzi. Tylko kiedy rzeczywiście ludzie w Kościele, ci, którzy o czymś decydują, ci, którzy głoszą jakąś prawdę, wsłuchują się w Pana Boga. I uwaga, ja nie mam na myśli tylko i wyłącznie papieża, biskupów, księży. Mam to na myśli każdego z nas, kochani. Bo my też mamy swoje poglądy na temat różnych rzeczy, nie? Jeżeli one wynikają z naszego rzeczywistego wsłuchania się w Pana Boga i to jest jakby droga nieskończona do ciągłego zadawania pytania, czy ja na pewno się wsłuchałem w Pana Boga, nie? To wtedy jest szansa, że rzeczywiście będziemy działać tak, jak Pan Bóg chce, żebyśmy działali, że będziemy mówić te rzeczy, które Pan Bóg znaje za prawdę, że będziemy rozwiązywać i związywać te rzeczy, które Pan Bóg uważa za związane i rozwiązane. Ale kochani, czy tak jest na pewno zawsze? Czy Kościół tak na pewno zawsze robi? Teraz już taki prosty przykład, no kochani. Mamy tą całą taką dosyć kontrowersyjną sprawę, nie? Tak zwanych stwierdzeń nieważności. Kochani, nie ma czegoś takiego, jak często mówimy, na przykład unieważnianie małżeństwa, nie, ale Kościół ma taką władzę, że może stwierdzić nieważność, czyli stwierdza, są pewne powody do tego, że jakieś małżeństwo zostało zawarte w sposób nieprawidłowy, w sensie de facto nigdy nie doszło do małżeństwa. I teraz jest część taka katolików, która uważa, że Kościół do tego nigdy nie ma prawa, co raz zostało powiedziane, to zostało powiedziane, Kościół nie powinien się wtrącać. To nieprawda. Dostał od Jezusa taką władzę, żeby związywał i rozwiązywał. Uwaga, znowu jest druga część katolików, która powie, ale tu Kościół powinien być bardziej taki wsłuchany w rzeczywistość, patrzeć na to, co się dzieje w świecie, że to już inaczej dzisiaj wygląda, powinien dużo bardziej rozwiązywać te małżeństwa, żeby się ludzie nie męczyli. Uwaga, to też nieprawda, bo Kościół nie ma myśleć, patrząc na ten świat, w sensie patrząc tylko na to, co się tu dzieje. Nie mówię, że ma świata nie widzieć, ale to nie ma być jego główny powód. I teraz uwaga, są takie małżeństwa na przykład rozwiązane, w takim sensie one nigdy de facto nie były małżeństwami. Kościół je rozwiązał, bo stwierdził, że są rzeczywiste powody, które absolutnie jestem przekonany, są również rozwiązane w niebie. Tak, dlatego że kiedy Kościół się wsłuchiwał, kiedy ludzie, którzy o tym decydowali w Kościele, wsłuchiwali się w Pana Boga, to zostało to rzeczywiście, że tak powiem, Pan Bóg to klepnął razem z Kościołem. Bo ten Kościół się wsłuchał w Pana Boga i byli po prostu jednomyślni. Uwaga! Czy są też takie małżeństwa, które zostały rozwiązane, a de facto uważam, wcale nie zostały rozwiązane, bo to był jakiś ludzki układ, bo ktoś chce coś załatwił? Kochani, no oczywiście, że tak. I oczywiście Pana Boga to nie oszukamy. My po ludzku możemy myśleć, że jest inaczej, ale Pan Bóg wie, jaka jest prawda. I wtedy nawet, kiedy się powołamy na kościelny autorytet, no ale Kościół stwierdził. Kochani, ja wiem, że teraz to oczywiście otwiera ogromne pole do tego, żeby teraz zanegować każdą decyzję Kościoła, bo jak się komuś jakaś decyzja nie będzie podobała, to powie, o, tutaj się Kościół nie wsłuchał w Pana Boga, nie? Kochani, wiem, dlatego mówię, że to wszystko, co tu mówię, rodzi znacznie więcej pytań niż odpowiedzi. Ale tak naprawdę chodzi mi, kochani, o jedno. Kiedy słuchacie Kościoła, kiedy słuchacie różnych ludzi w Kościele, bo musimy wreszcie przestać robić z Kościoła po prostu świętą krowę, tylko musimy się uczyć od Pana Jezusa, jak do Niego podchodzić. Kiedy słuchacie ludzi w Kościele, to próbujcie wyczaić, wiem, że to może być trudne, to może być niemożliwe, skąd się bierze jakieś nauczanie Kościoła albo konkretnego człowieka w Kościele, bo to głównie o to mi chodzi, bo Kościół jako taki zasadniczo słucha Pana Boga, o tym jakby nie mam za dużych wątpliwości, nie? Kościół jako taki, ale są różni ludzie w Kościele, czasem bardzo ważni i wpływowi w Kościele, którzy nie słuchają Pana Boga. I uwaga, wtedy żadne im posłuszeństwo nie jest ani wskazane, ani potrzebne, ani nawet dobre. Nie. Kochani, kiedy spotykam jakiegoś biskupa, czy księdza, czy człowieka świeckiego, bo ja też mówię tu o świeckich, którzy, no właśnie, mają różne swoje poglądy. I kiedy oni z niezachwianą pewnością mówią mi, że to, co sądzą, to na pewno Bóg tak chce, bo powołują się na tradycję, bo powołują się na coś, bo powołują się na swoje własne poglądy, bo powołują się na swoje interpretacje Pisma Świętego i tak dalej, to ja zasadniczo już mam ogromną dozę nieufności do tego, co mówią. Dla mnie prawdziwy pasterz, prawdziwy człowiek, który poszukuje prawdy, to jest człowiek, który mówi, próbuje się wsłuchiwać w Pana Boga, próbuje rozeznać to, co Kościół, bo też od 2000 lat rozeznaje, jakby patrzeć, gdzie Kościół Pana Boga słucha. I jak na moje oko, wydaje mi się, że na ten moment, na moje rozeznanie, to wygląda tak i tak. Czy mogę się mylić? Mogę. Czy mogę nie widzieć wszystkiego? Mogę. Za takim człowiekiem warto pójść. To jest ktoś pokorny. To jest coś pokorny względem prawdy, względem własnej omylności, względem tego, że błądzimy, względem tego, że nie wszystko rozumiemy, że w trakcie historii nam się wiele rzeczy wyjaśniło. Koniec, zobaczcie, kiedyś Kościół na przykład dopuszczał karę śmierci, nie? W katechizmie była zapisana. Dzisiaj jej nie ma. Papież Franciszek doprowadził do tego, że to usunięto. Czy to by oznaczało, że Kościół się mylił przez długi czas? Ktoś powie, oczywiście to się Franciszek myli. Dla mnie po 2000 lat wydaje mi się, bo też nie mam takiej pewności, że wreszcie odgrzebaliśmy trochę więcej prawdy, bo nikt nie zasługuje na śmierć bez względu na wszystko. Wiem, zaraz będą głosy przeciwne. Ja nie mówię teraz tego, że to, co mówię, to jest wyrazem, nie wiem, woli prawdy Bożej. Tylko lubię to poszukiwanie, lubię to pokorne zadawanie pytania. Skąd mam tą wiedzę? Skąd czerpię swoje przekonania? Kochani, jest tylu ludzi wierzących, którzy swoje własne przekonania jakichś poglądów, bo one mają, nie wiem, długi staż, nie wiem, istnienia w Kościele przez wiele lat. To dla nich jest wystarczający powód, żeby to była prawda. To nie jest prawda. Prawda jest wtedy, kiedy pokornie, Wiemy, że drogi Boże przekraczają wszystko, co myślimy. Kiedy pokornie wiemy, że możemy się tylko zbliżać do tego, co rzeczywiście jest prawdą. Ja nie mówię, że jej nie ma, bo ona jest. Ale nasze zdolności poznawcze są bardzo ograniczone. No właśnie, ta pokora. Ta pokora ludzi w Kościele jest wyznacznikiem, czy w ogóle warto im zaufać, czy nie. Nie mówię, że od razu ich słuchać i tak dalej, ale czy w ogóle warto komuś ufać. Jak kimś nie ma takiej pokory, jak ktoś ma pewność, jak ktoś ma nieprzejednaną pewność swoich poglądów, swoich racji, nie ufam mu, nie wierzę mu, nie o tym mówi Jezus. I to pięknie widać w Piotrze. Kiedy pokornie się wsłuchiwał w Ojca, dostał jedną z najpiękniejszych odpowiedzi, jaką tylko miał. Kochani, Piotr odkrył chyba najważniejszy dogmat chrześcijaństwa, gdzie powiedział, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. To jest jedna z najważniejszych, jeżeli najważniejsza prawda chrześcijaństwa, że Jezus jest Synem Bożym, który nas wszystkich zbawił. Chwilę potem Piotr już to zgubił, chwilę potem już go widział czysto po ludzku i powiedział, nie umrzesz. Czyli chwilę potem już przestał być pokorny, przestał szukać prawdy. Kochani, wiem, że to jest skomplikowane, wiem, że tu się rodzi 20 tysięcy pytań. I tak, trzeba szukać na nie odpowiedzi, ja tu też nie mam pewności. Ale warto, kochani, o tym myśleć. I szukajcie, proszę, w Kościele i wśród ludzi Kościoła tylko tych, którzy właśnie w taki sposób są pokorni. Pokorni względem prawdy, której szukają. Pokorni względem tego, że nie wszystko wiemy. To jest klucz do tego, żeby nie zbłądzić. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, bardzo wam serdecznie dziękuję za to kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że wam nie namieszałem za bardzo w głowach, a tak naprawdę mam nadzieję, że wam namieszałem w głowach. Takie jest moje zadanie, taka jest moja rola, żeby wam nieustannie mieszać w głowach, żeby nas wyrywać z tego skostniałego, po prostu często martwego katolicyzmu, żebyśmy go wreszcie ożywiali, czy wreszcie. Musimy go ożywiać. Od 2000 lat go ożywiamy, będziemy go ożywiać do końca świata. To się nie zmieni. Więc ożywiajmy go, bo taki tylko taki jest piękny, tylko taki ożywiany w kółko jest piękny. Ściskam was bardzo, bardzo was pozdrawiam, bardzo was błogosławię i do zobaczenia pewnie za tydzień. Z Bogiem, pa, pa.